Kultura dla najmłodszych.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pani Maria Maciejewska, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Anna Pyzik, specjalistka do spraw edukacji, koordynatorka dostępności w MOCAK-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Kamil Gibas, także koordynator dostępności i specjalista do spraw edukacji, ale w Bunkrze Sztuki. Dzień dobry, panie Kamil.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, mamy kwiecień w kalendarzu, a kwiecień, doskonale wszyscy o tym wiemy, jest miesiącem świadomości o autyzmie. Czego, pani Mario, nie wiemy jeszcze o autyzmie, by przez cały miesiąc o nim rozmawiać?
No na szczęście wiemy coraz więcej i ten miesiąc staje się od kilku lat taką okazją, żeby rozmawiać w ogóle o osobach z autyzmem w przestrzeni miejskiej, kulturalnej, społecznej, żeby myśleć o tym, jak zwiększać dostępność i kontakt z osobami ze spektrum autyzmu w codzienności. Więc myślę, że zawsze będzie taki czas na to, żeby móc ten temat zgłębiać i poszerzać i zastanawiać się nad tym, jak ulepszać te działania.
Państwo, jako reprezentanci instytucji kultury, krakowskich instytucji kultury, mogą powiedzieć z pełną świadomością, że ta dostępność dla osób w spektrum wzrasta z roku na rok, pani Anno?
Zdecydowanie tak. No też na pewno pomaga w tym ustawa dotycząca dostępności, która pojawiła się już jakiś czas temu, wyznacza kierunek dla różnych instytucji, w tym dla instytucji kultury. I myślę też, że widać to po ofercie, chociażby fakt, że w coraz większej ilości miejsc pojawiają się ciche godziny. U nas w muzeum to są akurat środy między 16 a 19. Pojawiają się też i z jednej strony punkty w ofercie, które są specjalnie dedykowane dla grup właśnie, które mają bardziej specyficzne potrzeby, ale też w ogóle sposób myślenia o konstruowaniu wydarzeń tak w duchu bardziej projektowania uniwersalnego, które będą w stanie jakby wyjść naprzeciw osobom z różnymi potrzebami i stwarzać miejsce też na to, żeby te osoby mogły się po prostu spotkać w jednym miejscu, a nie tylko te grupy rozdzielać. Mhm.
Panie Kamilu, pan podpisze się pod tymi słowami, które padły z ust pani Anny, że Bunkier Sztuki jest taką przestrzenią, która łączy, a nie dzieli osoby w spektrum od reszty?
Myślę, że zdecydowanie tak. Świadomość w projektowaniu wydarzeń dla wszystkich jest coraz większa i na początku, parę lat temu, było to ogromne wyzwanie, natomiast teraz chcemy projektować takie działania, takie warsztaty, spotkania, możliwość do pracy twórczej, kreatywnej, która, tak jak Aniu powiedziałaś, są dedykowane dla różnych grup odbiorców, ale też wychodzimy z taką inicjatywą, żeby nie tworzyć tylko i wyłącznie odrębnych działań dla odrębnych grup, tylko bardziej działać w sposób integracyjny i inkluzyjny, który zaprasza wszystkich do jednego wspólnego działania. Także myślę, że ta świadomość rzutuje na wiele, wiele pól, no w tym na naszą działkę, czyli kulturę. I takie wydarzenia, takie warsztaty, spotkania są niezwykle istotne, żeby pokazać, że każdy z nas jest odbiorcą tej kultury, ale także jego twórcą. Mhm. Że to jest zdecydowanie ważny punkt, w którym Kraków się chyba dobrze odnajduje.
Pani Mario, a pani zdaniem, jako psycholożki, jako psychoterapeutki, osoby pracującej z osobami w spektrum, z dziećmi w spektrum, jak pani zdaniem należy projektować te działania, o których opowiadał pan Kamil czy pani Anna, by sprostać potrzebom i wymaganiom dzieci w spektrum? Na jakie aspekty zwracać uwagę? Czego dzieci w spektrum szukają w kulturze?
Myślę sobie, że warto zaznaczyć, i to zawsze powtarzamy, mówiąc o osobach w spektrum, że to jest bardzo zróżnicowana grupa. Nie ma innej grupy, tak mi się wydaje, która jest bardziej zróżnicowana i nie ma bardzo indywidualnej takiej trajektorii rozwoju. Każda osoba z tą samą diagnozą łączą te osoby trudności w obszarze mowy i komunikacji, w zakresie kontaktów społecznych i w obszarze zachowań, ale ale to jak ten profil zasobów, mocnych stron, ale też obszarów do pracy każdej z nich jest bardzo różny. Stąd tak bliskie mi jest to, co padło przed chwilą, żeby mówić o integrowaniu i oferowaniu takiej przestrzeni, która będzie bardzo zindywidualizowana, ale w taki sposób, który umożliwi też wspólne tworzenie. Mm-hmm. I to, co przyświeca takim zespołom doradczym, które czasem tworzą jakieś projekty kulturalne, czy doradzają instytucjom, jest to, żeby zapoznać się z profilem odbiorcy, czy zastanowić nad tym, jak uprzedzić niektóre sytuacje, które potem mogą być kłopotliwe i dla twórców, i dla odbiorców. Czyli zastanowić się nad tym, czego by potrzebowała dana osoba, czy dana grupa osób, żeby móc efektywnie skorzystać z tego czasu w instytucji kultury.
To spróbujmy, Pani Mario, stworzyć ten profil odbiorcy, o którym Pani mówi, pomimo tej różnorodności osób, dzieci w spektrum w tym przypadku, bo są takie cechy, czy też zachowania, które u dzieci w spektrum obserwujemy i na które w szczególny sposób należy zwrócić uwagę.
Te miejsca, które jakoś ja znam i realizowały takie projekty też przy wsparciu Fundacji Synapsis, a w Polsce była to Galeria Zachęta, Centrum Nauki Kopernik, Teatr Baj, czy Multikino Ursynów, to były miejsca, w których też realizowano doświadczenia zagranicznych instytucji kultury. I to, co pomaga też osobom w spektrum korzystać z przestrzeni publicznej, to jest taka możliwość korzystania też z różnych uproszczeń, czy podpowiedzi, które pomogą funkcjonować w takim gąszczu różnych zasad i norm społecznych. Często są to podpowiedzi wizualne, czy jakieś uproszczenie przestrzeni w ten sposób, która będzie czytelniejsza. Bardzo ważnym obszarem, nad którym warto byłoby się zastanowić, jest ten obszar komunikacji. To, czy grupa, z którą będziemy pracować, korzysta z komunikacji werbalnej, posługuje się mową, czy korzysta z jakichś alternatywnych sposobów komunikacji, na przykład piktogramów, czy jakichś innych programów, które pomagają przy pomocy obrazków się komunikować. To, że osoby w spektrum nie komunikują się werbalnie, nie zawsze oznacza, że doświadczają niepełnosprawności intelektualnej, ale że trzeba dostosować ten sposób porozumiewania się do ich możliwości. To, o czym wspomniała pani Anna, czyli kwestia takich sensorycznych trudności, czyli nadmiaru bodźców i dźwiękowych, i wizualnych, różnych. Też warto się zapoznać z tym wcześniej. Być może właśnie zapytać opiekunów, czy osobę, która jakoś zbiera chętnych do udziału w danym wydarzeniu, co mogłoby ułatwić korzystanie z tej przestrzeni. No i taka sfera różnych zachowań, które mogą utrudniać funkcjonowanie w przestrzeni i myślę, że to jest tak bardzo indywidualne, że jakoś zawsze warto zapytać opiekuna czy osobę, która towarzyszy danemu dziecku czy osobie, która korzysta z miejsca, w jaki sposób reagować i co będzie sprzyjało temu, żeby mogła wytrwać i skorzystać z tego czasu.
Państwo są, pani Anna i pan Kamil, państwo są koordynatorami dostępności, więc rozumiem, że takie rozmowy często państwo też odbywają z rodzicami, z opiekunami, czy też z wychowawcami grup większych dzieci w spektrum. Jakie najczęściej słyszą państwo potrzeby?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja je trochę od drugiej strony spróbuję uchwycić. Ponieważ moje doświadczenie niestety jest takie, że za rzadko słyszę o tym, jakie są te potrzeby. I że to jest też może taka rzecz, o którą mogę zaapelować teraz, skoro mam tutaj głos w radiu, żeby państwo nie bali się zgłaszać tych potrzeb. Bo czasami obserwuję taką tendencję, że zwłaszcza kiedy dzwonią opiekunowie jakichś grup, że z jednej strony albo boją się zgłosić jakieś potrzeby z myślą, że nie zostaną przyjęci po prostu na te zajęcia, Albo też na tyle dla nich jest to oczywiste, że już ta grupa, z którą pracują, posiada jakiś zespół swoich potrzeb czy cech, że tak nie myślą o tym, że komuś, kto jest z zewnątrz, trzeba to zakomunikować. Więc tak naprawdę jakby też moja rola, kiedy przyjmuję zapisy na jakieś zajęcia, w dużej mierze polega na tym, żeby jakoś tak umiejętnie podpytać i spróbować się zorientować w tej sytuacji na tyle, żeby móc jak najlepiej przygotować się do tych zajęć. I teraz coś, co myślę, że jest taką po prostu dobrą praktyką, to to też taki element, że do tych zajęć nie wystarczy przygotować się wcześniej, ale też trzeba przewidzieć jakąś chwilę, żeby przygotować się, jeszcze skonsultować z opiekunami zaraz przed rozpoczęciem tych zajęć, albo nawet być gotowym na taką elastyczność w trakcie. Mhm. Chodzi mi o to, że zdarzają się na przykład takie sytuacje, że to, czy jakiś bodziec będzie już zbyt dużą ilością jakby w danym zakresie, na przykład bodziec dźwiękowy, że to już będzie za dużo dla jakiejś osoby na oprowadzeniu, często jest związany z tym, co dana osoba robiła wcześniej, czy to już jest na przykład kolejne wydarzenie kulturalne, które grupa realizuje w danym dniu, albo po prostu od tego, jaki ktoś ma dzień, tak jak z każdym z nas. Więc mam takie poczucie, że z jednej strony właśnie warto jakby się dowiedzieć takich rzeczy z wyprzedzeniem, żeby wiedzieć właśnie też te rzeczy, o których pani Maria mówiła, w jaki sposób w ogóle osoby funkcjonują chociażby na poziomie komunikacji, ale też później być gotowym na to, żeby na bieżąco tą ofertę dostosować do tego, co się dzieje. Wiadomo, że z grupą zorganizowaną, która przychodzi jako całość na warsztat, jest to prostsze w pewien sposób. Natomiast w zajęciach takich, na które każdy może się zapisać w cyklu, który prowadzę, no to staram się też na bieżąco zauważać, że poszczególni uczestnicy mają jakieś trudności i też zawsze ich uprzedzam o tym, że nie muszą brać udziału w każdym elemencie i że jeżeli potrzebują się wyciszyć albo nie są gotowi w czymś uczestniczyć, to oni też wiedzą i też rodzice, którzy im towarzyszą, że jakby mają taką wolność i że jest też miejsce, w którym po prostu mogą usiąść i odpocząć i włączyć się z powrotem, kiedy będą gotowi.
Mówi pani o zajęciach, o spotkaniach, o warsztatach dla dzieci w spektrum. Proszę przedstawić tę ofertę, którą Mocak przygotował dla tych wyjątkowych odbiorców.
Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o ofertę, którą my mamy, no to w dużej mierze zakładamy, że chcemy, żeby dzieci, które przychodzą z rodzicami jako uczestnicy, po prostu przychodziły na te rzeczy, które są naszymi cyklami już prowadzonymi. Ja też zaznaczę, że jakby zawsze chętnie odpowiemy na pytania dotyczące tego, jak wyglądają takie zajęcia, co się na nich dzieje, po to, żeby dany opiekun mógł ocenić, czy to jest to, co odpowiada dziecku, czy nie. Jesteśmy też otwarci na zgłaszanie potrzeb, na to, jakie zajęcia państwo chcieliby mieć dla swoich dzieci. Natomiast właśnie druga grupa atrakcji, powiedzmy, przewidzianych w ramach naszego programu, w najbliższy czwartek, 11 kwietnia o godzinie 18 będziemy mieć wernisaż nowych wystaw, więc teraz wchodzimy też z nową ofertą warsztatów, zarówno rzeczy skierowanych do indywidualnych odbiorców, też w ramach Krakersa, który będzie się niedługo odbywał, ale także właśnie dla grup zorganizowanych nowe lekcje muzealne, także tutaj dużo nowych wątków wchodzi u nas w kwietniu, także bardzo serdecznie zapraszam też do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby zauczestniczyć w ofercie, a czuje, że potrzebuje więcej informacji na ten temat. Mhm.
Czyli należy po prostu śledzić albo media społecznościowe muzeum, albo spoglądać na stronę internetową. Tam z pewnością znajdą państwo szczegółowe informacje odnośnie tych wszystkich wydarzeń, które przed nami. Natomiast spoglądam teraz na pana Kamila, właściwie próbując zadać to samo pytanie, czyli jak ta inkluzywność wygląda w Bunkrze Sztuki? Bo to jest niezwykle ważne. Pani Anna na to też zwróciła uwagę, że nie tworzą państwo innych oddzielnych wydarzeń dla dzieci, czy w ogóle dla osób w spektrum, ale do tych, które już są organizowane albo które powstaną, bo być może są w sferze planów i zamiarów, będą państwo włączać, zapraszać, zachęcać do udziału wszystkie osoby w spektrum. nie tworząc tego podziału, o którym była mowa już. Pani Kamilu, jak bunkier sztuki otwiera się na osoby w spektrum?
No, dokładnie w taki sposób, jak pani powiedziała. Uważam, że bunkier sztuki znajduje się teraz w bardzo ważnym momencie, które daje wiele wyzwań, ale też możliwości do jeszcze lepszego konstruowania oferty edukacyjnej, działań, które się odbywają w przestrzeni naszej galerii. Nieco ponad miesiąc temu otworzyliśmy nową wystawę, nowy budynek. Jest to wiele nowości, które próbujemy w jak najlepszy sposób dostosować do potrzeb naszych gości, naszych zwiedzających, naszych uczestników warsztatów. Z takich rozwiązań, które funkcjonują aktualnie w galerii, to są chociażby te ciche godziny, o których wspomniała Ania, których głównym celem jest no właśnie wykreowanie takiej bezpiecznej, komfortowej przestrzeni do przebywania ze sztuką, przebywania na wystawie, która adresowana jest głównie dla osób wrażliwych sensorycznie. Aby osiągnąć ten zamierzony cel, założony cel, w czasie, kiedy obowiązują te ciche godziny, a są to zawsze wtorki od godziny 12 do godziny 15, a wyciszane są audialne dzieła sztuki lub też wygaszane bardzo kontrastowe światła wystawowe, aby stworzyć taką przestrzeń, z jednej strony dostosowaną do potrzeb osób wrażliwych sensorycznie, ale z drugiej strony też mając na uwadze odpowiednią ekspozycję dzieł i stworzenie warunków do poprawnej ekspozycji. Kolejne działanie, które jest przez nas podejmowane, które się toczy, jest cały czas w procesie, to kącik wyciszenia. Jest to oddzielna przestrzeń, z której może skorzystać każdy zwiedzający. I idea jest taka, że jeżeli ktoś czuje, że jest przebodźcowany, czy ktoś potrzebuje chwili dla siebie, odciąć się od wszystkich bodźców zewnętrznych, których doświadczył na przykład na wystawie, których doświadczył w wyniku no właśnie przebywania wśród dzieł sztuki, może usiąść na chwilę, odsapnąć, złapać oddech i mieć 2 minuty dla siebie w tej przestrzeni. W tym pokoju, bo to jest to dosłownie pokój, znajduje się bardzo ciekawe wyposażenie, moim zdaniem. Jednym z elementów tego wyposażenia jest kryjówka sensoryczna, do której można dosłownie się schować, można wejść, niemalże całkowicie odciąć się od świata i właśnie przepracować swoje jakieś emocje, jakieś wzbudzenia, wyciszyć się, uspokoić. I też bardzo stawiamy na możliwość rozładowania jakichś emocji, jakichś stanów, które się pojawiają u naszych zwiedzających, zwłaszcza dzieci i młodzieży, a poprzez używanie zabawek sensorycznych, które także są w tej przestrzeni. Każdy uspokajać się może na różne sposoby. Niektórzy preferują właśnie możliwość wygodnego zajęcia miejsca na jakimś siedzisku, fotelu. Niektórzy potrzebują zamknąć oczy, wyciszyć się zupełnie, a niektórzy właśnie może poprzez zabawę, poprzez jakąś motorykę też w ten sposób odreagowują wiele emocji. Także ta przestrzeń jest w procesie. Już niebawem będzie ona całkowicie udostępniona dla wszystkich naszych gości i też zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo na pewno o tym fakcie poinformujemy wszystkich zainteresowanych. Natomiast jeszcze chciałbym 2 słowa na temat konkretnych działań warsztatowych, bo tak jak wspomniałem na początku, staramy się nie tworzyć dedykowanych specjalnie wydarzeń dla różnych grup odbiorców, tylko w myśl takiego uniwersalnego projektowania chcemy od tego punktu wychodzić zawsze. Czyli zakładamy, że uczestnikiem naszych warsztatów może być osoba, która nie ma takich potrzeb specjalnych, ale także w gronie tych osób zakładamy, że są osoby, które takie potrzeby mają. Dlatego też w nowym budynku, na nowej wystawie tworzymy takie warsztaty, których których główną cechą są właśnie działania sensoryczne. Mhm. Wykorzystujemy bardzo ciekawe, rozmaite materiały plastyczne, jak chociażby ostatnia pianka tapicerska, która jest dość nietypowym materiałem do działań edukacyjno-artystycznych, ale świetnie się sprawdza w dotykaniu, w działaniu, jest sprężysta, miękka, więc działa zdecydowanie fakturą, a swoją lekkością, no i też umożliwia jakby wiele, wiele kreatywnych działań. Także wychodzimy, tworząc ofertę edukacyjną, wychodzimy z takiego punktu, że warsztaty, spotkania mają być dostępne dla każdego, w tym także dla dzieciaków i młodzieży w spektrum.
Pani Mario, gdy pani słucha o tej ofercie kulturalnej przygotowanej z myślą o dzieciach w spektrum, to serce rośnie, jak się domyślam, ale proszę powiedzieć ze swojego zawodowego doświadczenia, czym kultura, zajęcia, warsztaty, spotkania, obecność dzieci w spektrum w tych wszystkich wydarzeniach, na które zapraszają krakowskie instytucje kultury, te dzieci właśnie, jak one odbierają kulturę, jak się odnajdują, czym dla nich kultura jest, czy to jest pewne dobro luksusowe, na które nie każde dziecko może sobie pozwolić, a tylko i wyłącznie wysoko funkcjonujące, czy być może kultura jest jakimś wspomagaczem rozwojowym?
Bardzo bliskie jest to, o czym Państwo mówili, żeby ta oferta, którą mają, którą dysponują instytucje kultury, była dostępna dla osób neuroróżnorodnych i żeby to była dokładnie ta sama oferta, jak dla całej populacji, która ma chęć wstąpić do instytucji kultury. I bardzo daleka byłabym od tego, że jakaś szczególny obszar sztuki jest dostępny lub nie dla osób w spektrum, dla osób neuroróżnorodnych i to, nad czym pracują terapeuci, w czym wspierają rodzice i też to zwiększanie świadomości społecznej, które od kilku lat jest coraz bardziej intensywne, właśnie miałoby służyć temu, żeby ten dostęp był równomierny, niezależnie od takich indywidualnych predyspozycji. Mhm. Myślę, że myślę sobie o tym pytaniu, które pani zadała też w ten sposób, że wiele osób ze spektrum jest kojarzone z takimi bardzo specjalistycznymi zainteresowaniami, czy takimi wąskimi dziedzinami, w których się specjalizują, ale myślę, że każda osoba ma jakieś swoje mocne strony, zasoby i upodobania i niezależnie od tej diagnozy czy rozpoznania klinicznego możemy tego poszukiwać, a żeby to znaleźć, to trzeba bywać, oglądać i doświadczać i móc być w tych samych miejscach, w których, w których bywają też osoby neurotypowe.
Mhm. Ale jak dzieci rozumieją kulturę? Jak dzieci w spektrum rozumieją kulturę?
Myślę, że bardzo różnie w zależności od tego właśnie, jakie mają zasoby, mocne strony, w jakich obszarach wymagają wsparcia i od tego, jak rozkładają się te różne trudności, które podlegają terapii czy nauce. Trudno chyba by mi było wyznaczyć taki jeden sposób, czy jakoś go scharakteryzować i to, co jest mi bliskie, to o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli takie ogromne zindywidualizowanie w zależności od konkretnej sytuacji czy potrzeb, bo myśląc o spektrum autyzmu, mówimy o tym, że występują jakieś ilościowe albo jakościowe nieprawidłowości w rozwoju, ale możemy o tym myśleć w taki właśnie sposób, że każde dziecko też inaczej odbiera kulturę, każde dziecko inne ma pasje i zainteresowania i że to jest bardzo indywidualne i że my w swojej pracy terapeutycznej skupiamy się na tym, żeby dziecko, młody człowiek był w stanie korzystać z całej oferty i bogactwa świata, a instytucje, które temu sprzyjają, umożliwiają też korzystanie na tych różnych etapach pracy. Myślę sobie, że szczególnie ważne jest w tym momencie, żeby wspomnieć o rodzicach i opiekunach osób ze spektrum. I że to też oni często, tak jak to było wspomniane, zmagają się z taką presją, oceną społeczną albo obawą przed nią, jak ich dziecko zafunkcjonuje w przestrzeni publicznej, również w przestrzeni kultury, jak to będzie ocenione.
No właśnie o ten wątek chciałam teraz Państwa zapytać, bo mówimy o tym, jak zmienia się Kraków, jak zmieniają się instytucje kultury i jak otwierają się na osoby, między innymi osoby w spektrum, bo ta dostępność szeroko pojęta jest tak naprawdę wszędzie zauważalna. Natomiast czy zaczynają z niej korzystać i doceniać jej walory rodzice dzieci w spektrum? Czy wciąż dzwonią z pytaniami, z obawami, czy być może nie dzwonią i w ogóle nie przychodzą? Rozumieją, odczytują właściwie te działania i biorą chętnie w nich udział? Czy być może wciąż gdzieś jest ta stygmatyzacja, lęk, strach przed pójściem z dzieckiem na przykład do teatru, do muzeum czy na wystawę?
Ja mam wrażenie, że to też jest kwestia jakby pewnego rodzaju być może też oswajania sobie danych miejsc i sytuacji. Też z tych względów, o których pani Maria wspominała. I wydaje mi się, że to się odbywa na jakby zarówno na takim poziomie, że jesteśmy pytani o to, jakie są te zajęcia, co się podczas nich dzieje, jak i w taki sposób, że na przykład przed przyjściem z dzieckiem, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to po prostu sprawdza możliwie szeroko teren, że tak to określę. I tu znowu, jeżeli chodzi o narzędzia, jakie możemy mieć w tym zakresie, to chciałam zwrócić uwagę na takie zajęcia jak przedprzewodniki, które pojawiają się w wielu instytucjach. My w Mocaku też mamy taki przedprzewodnik. To jest taki rodzaj jakby tekstu trochę zapraszającego do danego miejsca. On jest skonstruowany w taki sposób, że jest bogaty w zdjęcia, napisany prostym językiem. I pojawiają się tam informacje zarówno od momentu, jak z danego, nie wiem, przystanku dotrzeć do muzeum, jak, nie wiem, jest zdjęcie, gdzie jest główne wejście, potem gdzie kupić bilet, jak to zrobić, gdzie jest szatnia i po kolei jakby przechodzi się tak przez aspekty w zasadzie całej wizyty w muzeum. Także nawet jeśli kogoś nie dotyczy akurat aspekt jakby neuroróżnorodności, to, ale na przykład ma, nie wiem, obawy przed wchodzeniem w nowe miejsca i sytuacje, to również rekomenduję, że można sobie zajrzeć, poszukać czegoś takiego jak przedprzewodnik, albo, nie wiem, dla rodziców, którzy wybierają się z dzieckiem w wózku i zastanawiają się, czy będą w stanie przejechać w jakichś miejscach takim pojazdem, to jakby taki przedprzewodnik też pokazuje po prostu budynek i można w takiej sytuacji się zorientować.
Pani Kamilu, pani Anna wspomina o przedprzewodnikach, ale jak pana zdaniem należy kształtować, budować tę ofertę kulturalno-edukacyjną dla dzieci, między innymi dla dzieci w spektrum, by też móc zaopiekować się rodzicami, opiekunami, którzy także potrzebują wytchnienia, wsparcia, ale też i odskoczni od tej niekiedy trudnej rzeczywistości? Bo tworząc ofertę kulturalną, bardzo często myśli się o rodzicach, o opiekunach, prawda? Notabene całkiem niedawno rozmawiałam na temat raportu czytelniczego, w którym to mogliśmy o tych potrzebach odbiorców, młodych odbiorców kultury sporo poczytać i wszystkie osoby, które planowały różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, musiały w tych swoich planach uwzględnić dorosłego odbiorcę, bo to przecież rodzic, opiekun, wychowawca najczęściej zaprasza dziecko do świata kultury, do instytucji kultury. No więc jak tworzyć ofertę, myśląc o rodzicach dzieci w spektrum?
Mam takie wrażenie, że całe szczęście, że już odchodzimy, to dość dobrym, mocnym krokiem od takiej formuły, że grupa, która odwiedza muzeum, galerię sztuki, jest pozostawiona w rękach edukatora, tak? Kiedy odchodzimy już od takiej formuły spotkania, kiedy to opiekunowie bądź rodzice no dosłownie zostawiają swoje dzieci albo swoich opiekunów.
I czekają na korytarz.
Tak, i na przykład wykorzystują ten czas tak jak preferują, jako chwila też oddechu. I mając to na uwadze, w Bunkrze tworzymy warsztaty zarówno międzypokoleniowe, jak i takie, które włączają aktywnie obecność rodzica. Tak, aby właśnie zachęcić rodziców, opiekunów do wspólnej kreacji, do wspólnych działań. W przestrzeni bezpiecznej, komfortowej, nieoceniającej. I takiej, która umożliwia no właśnie, poznawać sztukę wieloma zmysłami, nie tylko wzrokiem, ale także poprzez dotyk na warsztatach artystycznych, edukacyjnych, słuch i tak dalej. Tutaj też chciałbym nawiązać do takiego zjawiska, znaczy bardziej sposobów odnajdywania zainteresowanych osób do skorzystania z oferty edukacyjnej. Tutaj zawsze należy pamiętać o takiej dwutorowości. Z jednej strony są to grupy zorganizowane, które zazwyczaj prezentują albo szkoły, placówki oświatowe, albo też inne specjalistyczne, a z drugiej strony jest to ten widz, odbiorca, gość indywidualny. Jeżeli chodzi o tą drugą grupę, to przynajmniej u nas w Bunkrze nie mamy żadnych narzędzi, którymi badamy, ile spośród naszych gości deklarowałoby specjalne potrzeby z uwzględnieniem potrzeb osób w spektrum autyzmu. Nie wiem też, czy w pozostałych instytucjach w Krakowie, czy też może w Polsce takie narzędzia funkcjonują. Jeśli tak, to bardzo chętnie zagłębię temat. Natomiast, tak jak Ania też wspomniała kilka minut temu, jeżeli mamy do czynienia z grupą zorganizowaną, to zakładam właśnie, że nawet jeżeli nauczyciel, opiekun, wychowawca nie zgłasza wprost tego, że wśród dzieciaków znajdują się takie, które są w spektrum, to jest to moja rola, aby zadać to pytanie. Czy na przykład forma tych warsztatów będzie atrakcyjna dla wszystkich dzieci. Mhm. Bo czasami są to takie sytuacje, że na przykład ktoś podczas warsztatów plastycznych nie będzie w ogóle dotykał nożyczek, albo klejów, albo kredek w jakimś określonym kolorze. Mhm. I jakby kiedy wiem o tym wcześniej, to jestem w stanie tak zaprojektować, żeby właśnie nie wypytywać o wszystkie najdrobniejsze potrzeby, bo tego nie wiem, a tylko móc dostosować w zasadzie tej rozmowy i wymiany myśli, tak? Potrzebne materiały, narzędzia i potrzebne do stworzenia wartościowego spotkania edukacyjnego.
Pani Mario, dlaczego pani zdaniem warto zapraszać dzieci w spektrum do świata kultury?
Bo warto wspierać je w rozwoju i w tym, żebyśmy w ogóle byli wspólnie w różnych miejscach, również z osobami, które mają szczególne potrzeby rozwojowe, które wymagają tak różnorodnego, indywidualnego wsparcia. Wspierać w tym, żeby byli równorzędnymi uczestnikami różnych wydarzeń społecznych.
Pani Maria Maciejewska, psycholożka, psychoterapeutka, pani Anna Pyzik, specjalistka do spraw edukacji, koordynatorka dostępności w Mocaku oraz pan Kamil Gibas, koordynator dostępności w Bunkrze Sztuki i także specjalista do spraw edukacji, byli dziś moimi i państwa gośćmi i opowiadali o potrzebach dzieci w spektrum. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Dziękuję.